Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowo Boże, które ku zbudowaniu naszemu dzisiejsze święto przez wspólne rozważanie Kościół wyznaczył, czytam w liście apostoła świętego Pawła do Galacjan w 5 rozdziale w pierwszych 6 wierszach. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski, albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Tyle słów Pisma Świętego, a Ciebie, Panie, prosimy Ty, który masz ogień zapalający i serca, i duszę. Darowałeś go kiedyś ojcom wiary naszej, daruj go nam teraz także. Amen. Drogi zboże, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, działo się to 501 lat temu. Przed bramą kościoła zamkowego w Wittenberdze było już sporo ludzi. Najczęściej byli to przybysze z daleka. Przyszli już, bo jutro, w Dzień Wszystkich Świętych, będą mogli podziwiać i uczcić około 2000 relikwii zgromadzonych tu, w tej świątyni, przez księcia Fryderyka Mądrego. Za tę pielgrzymkę i uczczenie będą też mogli uzyskać odpust dla swoich grzechów. Po to tu są. To jutro. A teraz pomiędzy nimi przeciska się jakiś augustiański mnich w habicie. To profesor miejscowego uniwersytetu, ksiądz dr Marcin Luther. W jednej ręce trzyma arkusz papieru, a w drugiej młotek i gwoździe. I oto na drzwiach kościoła, które pełniły też rolę uniwersyteckiej tablicy ogłoszeń, przybija młotkiem i gwoździami ten arkusz papieru. Jest na nim 95 tez i wezwanie do dysputy nad odpustami. Wezwanie do profesorów i teologów uniwersytetu, a więc po łacinie. Gdy ucich stuk młotka i zawisnęły tezy, nikt, a najmniej sam Luther, nie spodziewał się, że oto w ten sposób wybiła dla Kościoła nowa godzina. Godzina wolności. Godzina wielkiej odnowy, czyli wielkiej reformacji Kościoła. Zaczęło się to, co napisał apostoł święty Paweł w pierwszych słowach fragmentu tego tekstu listu do Galacjan. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. W gigantycznej skali ujawnia się prawda i moc Bożego Słowa w tym momencie. Ale zaraz, czy my jesteśmy w jakiejś niewoli? W jakimś przymusie? Profesor Karol Ławiczka wspominał, pamiętam to dawno już, że ksiądz Karol Kulisz miał na ten temat katechezę w Kościele Cieszyńskim z konfirmantami. I żeby im to uzmysłowić, pyta się, czy człowiek musi kląć? I gremialnie wszyscy mówią, nie. Czy musi kurzyć cygaretle? Nie. Czy musi pić gorzałkę? Nie. A czy musi dychać, to znaczy oddychać? Nie. Pomyślcie, mówi ksiądz Kulisz. Musi oddychać? Ja. A musi umrzeć? Ja. W ten sposób uświadomili sobie, że my żyjemy w niewoli grzechu i śmierci. Z ciekawości zajrzałem do encyklopedii, co to jest wolność, co rozumieją mądrzy pod tym słowem. I czytam, to prawo jednostki, czyli mnie i ciebie także, do postępowania zgodnie z własną wolą i sumieniem. Jeszcze raz. Postępowanie zgodne z własną, czyli moją wolą i sumieniem, moim sumieniem. Zastanówmy się nad tym. Oto człowiek siedzi godzinami przy grach na komputerze. Wie, że to nie jest dobre dla jego zdrowia, tryb życia niewłaściwy. Ale on chce, bo mu to sprawia przyjemność. Najpierw chce, a potem już nie może od tego odejść, musi. I czytałem, że gdzieś tam w Anglii synek zabił mamę, bo mu zakazywała siedzieć przy komputerze. Tak musiał. Inny nadużywa alkoholu. Nieszczęśliwe małżeństwo, dzieci, awantury, groźba rozwodu. Najpierw tylko chciał wypić jeden kieliszek. Choć widział, wiedział, czym to grozi, ale postąpił zgodnie ze swoją wolą. A potem musiał i musi. A przecież gdyby nie pierwszy kieliszek, nie byłoby alkoholika, pijaka, uzależnienia, nieszczęścia własnego i cudzego. Podobnie narkoman, palacz papierosów, hazardzista i każdy inny sposób uzależnienia rozpoczął się, może z małymi wyjątkami, z własnej woli. Przecież miał takie prawo. Wolność, Tomku, w swoim domku. Otóż niezależnie, co każdy z nas myśli, okazuje się, że człowiek może być niewolnikiem siebie samego, własnej woli. Może być niewolnikiem swoich pożądliwości, namiętności, ambicji, pychy, emocji, uczuć, umysłu, zmysłów, ograniczonego rozumu, ignorancji, niewiedzy i głupoty. Może być niewolnikiem ludzi. Słyszeliśmy o kulcie jednostki. Od nich się może uzależnić, im się może zaprzedać ciałem i duszą. Może być niewolnikiem świata, hazardu, używek, pieniędzy, mamony, bożków, a to wszystko sprawia, że jest niewolnikiem grzechu i śmierci. I właśnie taki niewolnik, czyli każdy z nas, potrzebuje prawdziwej wolności. I apostoł mówi o tym w liście do Rzymian, 8 rozdział, 21 wiersz, 8:21 Rzymian. Chwalebna wolność dzieci Bożych, tego potrzebujemy. To jest prawdziwa wolność. Nie to, że ja mogę robić, co chcę, bo wtedy poddaję się własnej niewoli. Jest to wolność dla człowieka wewnętrznego, a więc dla duszy, serca, uczuć, myśli, umysłu, woli, czyli chcenia. Wyrwaniu tego wszystkiego spod władzy szatana, grzechu i śmierci. I jest to wolność dla człowieka zewnętrznego, dla ciała, które zostaje odkupione przez Jezusa Chrystusa, a przez wiarę i sakramenty, Słowo Boże i sakramenty, mieszka w tym ciele pierwiastek zmartwychwstania. Tak obiecał Chrystus. I to ciało jest uświęcane przez Ducha Świętego, aby stało się mieszkaniem dla Boga. I właśnie do takiej wolności, chwalebnej wolności dzieci Bożych, Chrystus wyzwolił nas, woła apostoł i dodaje, abyśmy w tej wolności żyli. Nie tylko o tym słyszeli, wiedzieli, na tym się zastanawiali, a może i podziwiali, ale właśnie żyli w takiej wolności. Nie mamy zbyt dużo czasu, więc czas zapytać, jak to Pan Jezus nas wyzwolił? I trzeba powiedzieć, tą samą drogą, którą człowiek oddzielił się od Boga, musiał przejść tą samą drogę w odwrotnym kierunku, aby połączyć się z Bogiem. Jak się oddzielił? Dał się namówić szatanowi. On złą wolą, złym zamysłem, kłamstwem, fałszywymi obietnicami, sianiem wątpliwości i pobudzaniem zmysłów cielesnych, bo tam przecież i oczy, i serce, i rozum mówił, to piękne jest, wyglądało smakowicie. Doprowadził do tego, że człowiek powiedział, chcę, nie Bogu, ale Tobie chcę zaufać i za Tobą iść. I teraz odwrotnie, to chcę człowiek musi dobrowolnie wypowiedzieć względem Boga. I do tego pociąga nas Bóg wołaniem po imieniu, prawdą o grzechu jego skutkach, oświeceniem przez Ducha Świętego, prawdą o niebie i życiu wiecznym oraz swoją boską, ojcowską miłością i łaską. I tę miłość potwierdza, mówi apostoł święty Paweł, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami, nawet o tym nie wiedzieli, on już posłał Syna swego, aby dać dowód, że nas kocha i miłuje. Wpierw nas umiłował. Jego dał za grzechy nasze, a on Jezus z tej samej miłości, co Ojciec, ofiarował siebie samego, aby wyjednać nam prawo stawania się dziećmi Bożymi, Jego braćmi, siostrami, współuczestnikami zbawienia wiecznego. Ta Jego miłość przewyższa wszelkie zrozumienie, a przebaczenie, pojednanie przewyższa naszą miłość własną, wszelkie uroki, pokusy szatana, ciała i świata. On nas bardziej miłuje niż nawet my siebie samych i lepiej nam życzy niż my sobie samym życzymy. Abyśmy to poznali, pojęli i przyjęli, posyła nam Ducha Świętego, który, jak mówi to wyznanie wiary, nas powołuje, oświeca, czyli naucza, poucza, wszystko rozjaśnia i poświęca i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa zachowuje. I właśnie to wszystko my możemy przyjąć. Przyjąć. Wiara to jest przyjęcie tej miłości, tego daru, zbawienia i właśnie tych obietnic Bożych. A kiedy to wszystko mamy na własność, to wiąże się to z radością i przede wszystkim z wdzięcznością. Mamy dwie rzeczy. Wiara przyjmuje, wiara dziękuje i jest wdzięczna. Ta wdzięczność wyraża się w miłości do Boga i do ludzi, których Bóg wszystkich chce zbawić. A my mamy być, czy stajemy się naczyniami i narzędziami, aby tę miłość Bożą przeżywać, pokazywać, o niej mówić i o niej świadczyć. Apostoł zwraca uwagę na dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze to jest to, co zawsze się budzi w człowieku. Mianowicie mamy takie poczucie łaski bez. Ja sobie sam, już małe dziecko mówi, Zosia siama zrobi. A więc chcielibyśmy jakimkolwiek sposobem dołączyć się do tego dzieła Chrystusowego albo zastąpić część i sami coś zrobić dla naszego zbawienia. Coś takiego, żeby Pan Bóg miał nam za to zapłacić niebem, miejscem w niebie, może dobrze numerowanym. Ofiarami, czynami własnymi, służbą, poświęceniem, samozaparciem, wyrzeczeniami albo nawet praktykami podobnymi do tych, jakie Pan Bóg ustanowił w Starym Testamencie, w przymierzu na Synaju, czyli w zakonie. zrobić coś takiego, żeby zapewnić sobie to miejsce w niebie, a może nawet jakieś lepsze miejsce. Nic z tego. Nie możemy sobie niczym zasłużyć na zbawienie i życie wieczne. Na miejsce w niebie, na miłość Bożą nie możemy niczym. Dlaczego? Bo właśnie to przymierze stare, ten zakon to wykazał jasno. Że wszystko, co czynimy w oczach Boga Świętego, Sprawiedliwego, które jest światłą jasnością nieogarniętą, to wszystko, co my robimy, to jest za mało. Czy składamy ofiarę, czy się modlimy, czy poświęcamy, czy nawet życie byśmy złożyli, to wszystko jest za mało. Za mało święte, za mało doskonałe. Dlaczego? Bo mamy słabe, śmiertelne, grzeszne, skłonne do grzechu ciało i duszę i wszystkie zmysły i rozum i tak dalej. Powiedzmy, że ktoś się modli. A dlaczego tak krótko? A dlaczego takimi słowami? A dlaczego nie wspomniałeś tego czy tamtego, czy może któregoś człowieka, który bardzo twojej modlitwy potrzebuje? Robimy, co możemy, ale to nie jest wystarczająco dobre w oczach Bożych i gdyby nam miał zapłacić, to biada nam. Dlatego my to wszystko możemy uzyskać, przyjąć wiarą jako dar. Możemy przyjąć i dziękować. I to jest droga, którą wskazuje apostoł. Jeśli myślisz inaczej, to błądzisz, odłączyłeś się od Chrystusa. On ci nie pomoże. Pomoże tylko tym, którzy chcą go przyjąć i chcą być wdzięcznymi i chcą dziękować. To jest jedyna droga, aby otrzymać skarby Królestwa Bożego, miejsce w niebie, właściwe, które on przygotuje i tak dalej. To Zbawiciel wyjednał nam to miejsce i darowuje całkowicie z łaski, abyśmy tym bardziej poznali jego miłość i dobroć, jaką nam okazał. I tym bardziej byli wdzięczni, go miłowali za to. I drugie niebezpieczeństwo jest takie, że szatan nie ustaje w tym, aby nas oddzielić od Boga, skusić, zwieść. I czyni to dwoma sposobami. Albo próbuje zniszczyć tą łączność i Słowo Boże, którą tą łączność zapewnia, albo nawet to słowo sfałszować. A wiesz sobie, wiesz, chodź do kościoła, śpiewaj, módl się, jak z tego i tak nic nie będzie, bo to jest sfałszowane. I to jest jego chytra sztuczka i to starał się czynić i czyni. Jak zatem rozpoznać takie próby i zakusy szatana, które by nas chciały oddzielić od Chrystusa albo niewiarą, małą wiarą, wątpliwościami i innymi sposobami, albo też sfałszowaną wiarą. Miarą prawdy i nieprawdy, zgodności i niezgodności jest Słowo Boże, czyli Pismo Święte, czyli Biblia Starego i Nowego Testamentu. Tak jak czytaliśmy w tej tezie 62. Prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia Chwały i Łaski Bożej. Amen. Tam możemy wszystko sprawdzić, porównać, dowiedzieć się wszystkiego, co trzeba. A był czas, że nawet w Kościele zakazywano czytanie Pisma Świętego. Sam się z tym spotkałem, bo proponowano komuś Pismo Święte, a mnie nie wolno. Tak chciano osiągnąć własne cele i wprowadzić nauki i zasady, które nie są zgodne z Pismem Świętym. I to się udało niekiedy. Ale Bóg do czasu. I powoływał ludzi, którzy o tym wołali głośno i pisali stanowczo, tak jak tutaj apostoł. Stwarzał sytuację, prowadził działania, by prawda Boża zwyciężała. Nauka i wiara była oczyszczona i odnowiona, a droga zbawienia postawiona prosto i jasno tak, żeby nawet te dzieci, które tu wystąpiły przed ołtarzem, mogły przyjąć ją i być zbawione. Takim dziełem i darem Boga była też właśnie ta odnowa XVI wieku, wielka reformacja Kościoła chrześcijańskiego. I teraz już ostatnie słowa. Apostoł woła: stojcie niezachwianie. Co to znaczy w świetle tego, co mówi apostoł? Trzymanie się Słowa Bożego i sprawdzanie wszystkiego i poddawanie wszystkiego pod autorytet tego słowa musi trwać. W Kościele, ale nie tylko, w moim życiu także. Musi trwać sprawdzanie, czy to, co myślę, robię, mówię i tam dalej, jest zgodne ze Słowem Bożym. Ktoś powiedział tak: jak nie możesz na końcu tego, co zamierzasz, myślisz i tam chcesz powiedzieć, powiedzieć słowa tak, Panie Jezu, to tego nie mów. Tego nie rób. Tego zamiaru dalej nie prowadź. I to wołanie apostoła wzywa nas, abyśmy czuwali, czyli trzymali się tego słowa, sprawdzali nasze życie, wiarę i naukę i sprawdzali to nie od czasu do czasu, codziennie i w każdej sytuacji, zwłaszcza w tych, których mamy wątpliwości. Musimy to czynić, to jest taki dobry przymus i warunek, bo wtedy i tylko wtedy osiągnięcie celu będzie możliwe. Celu, którym jest moje miejsce w domu niebiańskiego Ojca, obiecane przez Boga i przygotowywane przez Pana Jezusa. A Bóg niech nam do tego dopomoże, aby tak się właśnie stało. By ten cel został osiągnięty. Amen. Poprosimy teraz zespół.